Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk.
I Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na nasz kolejny wspólny odcinek, w którym dziś będziemy rozmawiać o tym, jak decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego przełoży się na tegoroczne wybory, które już w listopadzie.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Okej, to zaczynamy nasz wspólny odcinek podcastu. Oczywiście na początku tradycyjnie zachęcam, proszę, żeby subskrybować podcast i oczywiście, jeżeli Wam się podobają odcinki, to też dajcie znać w recenzjach, w gwiazdkach, które mi przyznajecie. To zawsze wpływa pozytywnie, no i oczywiście rozwija podcast. Tak jak powiedziałam na wstępie, to wiemy wszyscy, że Joe Biden wycofał się z wyścigu. To miał być kandydat demokratów w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale to już jest fakt. Joe Biden nie wystartuje. Ogłosił, że wycofuje się. Najpierw to był e-mail, a potem było wystąpienie w gabinecie owalnym, w którym po prostu krótko wytłumaczył, dlaczego to robi. Joe Biden ma 81 lat i no, od dekad jest obecny na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych. Najpierw był senatorem z Delaware przez 36 lat, potem został wiceprezydentem za czasów Baracka Obamy. To były lata 2009-17, a w 2020 roku wygrał wybory prezydenckie, pokonując Donalda Trumpa. No i teraz jesteśmy w momencie, kiedy ta gra w pewien sposób zaczyna trochę toczyć się od nowa, Pawle.
Dokładnie tak jest, dlatego że wszyscy byliśmy przekonani, że mamy jasny układ sił w kampanii wyborczej, że po jednej stronie walczy Donald Trump, a po drugiej stronie Joe Biden. Choć widzieliśmy, że jest coraz słabszy, że nie wygląda dobrze, a ostatnia debata telewizyjna przekonała nas, że tak naprawdę prezydent nie kończy zdań, ma problemy z pozbieraniem myśli, nie odpowiada logicznie na niektóre pytania. Trzeba to jasno powiedzieć, że świat zobaczył Joe Bidena w kiepskiej formie. To, co my widzieliśmy, my dziennikarze pracujący tutaj w Waszyngtonie od dawna, że no, ta forma Joe Bidena spada, ale tak naprawdę wielu komentatorów mówiło, że jest trochę inaczej, że nie jest tak źle. No my to widzieliśmy. Dla nas ta debata w pewien sposób nie była zaskoczeniem, bo przecież przed debatą telewizyjną, która stała się tak naprawdę gwoździem do trumny tej kampanii wyborczej Bidena, rozmawialiśmy i tu w domu, i także chyba w którymś z twoich podcastów.
Przecież nie wiem, czy pamiętasz, Paweł, ja powiedziałam, że ja nie wierzę w to, że Joe Biden zostanie wystawiony przez demokratów. I nawet się tak trochę spieraliśmy, ale ty do mnie mówisz, no ale jak? No przecież nie, no to już jest pozamiatane. On ogłosił. Ja mówię, ja w to nie wierzę. To nie będzie kandydat demokratów.
Wiem, że chciałaś teraz bardzo podkreślić, że nie miałem racji. Ale ja się wcale nie zamierzam z tego wymiksowywać. Ja mówiłem, że jeżeli dojdzie do jakiejś zmiany, to gdzieś tam na konwencji nie sądziłem, że to tak szybko nastąpi, ale rzeczywiście wydawało mi się to nieprawdopodobne, że jednak Joe Biden postawi na swoim. Ale rzeczywiście wiele zmieniła ta debata. Świat zobaczył Joe Bidena w kiepskiej formie i jakkolwiek światowi liderzy, bo przecież widzieliśmy wypowiedzi światowych liderów, także polskich polityków, którzy chcieli czarować, że tu ważne jest doświadczenie, że w przypadku amerykańskiego przywództwa to nie zawsze chodzi o to, że prezydent ma biegać w maratonie, ale on ma być głębokim myślicielem, ma podejmować decyzje i słuchać doradców. To jednak wszyscy sobie zdali sprawę, że te 4 lata kolejnej kadencji to może być no coś, czego nie uda się zrealizować, dlatego że Joe Biden objąłby urząd, rozpocząłby drugą kadencję w wieku 82 lat, skończyłby ją w wieku 86 lat. Kiedy popatrzymy, co stało się z Joe Bidenem w ciągu 4 ostatnich lat, kiedy pomyślimy sobie jeszcze o kolejnych 4, to chyba każdy sobie może jasno wyobrazić, że no chyba by nie dał rady.
Czy wierzysz w to, że ta decyzja została podjęta przez niego samodzielnie, czy to był jednak efekt nacisków?
Nie, ja myślę, że to był efekt nacisków, absolutnie. Oczywiście jestem przeciwnikiem teorii spiskowych, jakie się pojawiły gdzieś tam w internecie, że ktoś za niego podpisał ten dokument, który został opublikowany i on już nie miał wyjścia, tak, bo było dużo takich różnych rzeczy. Natomiast rzeczywiście ruszyła lawina nacisków na Bidena po debacie telewizyjnej, bo demokraci zdali sobie sprawę, że to nie jest kwestia tylko utraty Białego Domu. No bo jakoś to tak bywa, że tu tak średnio co 4 lata, co 8 lat jest zmiana i raz jedni mieszkają w Białym Domu, raz drudzy. Mówię już tak ogólnie o demokratach albo republikanach. Natomiast gra idzie też jeszcze o władzę na innych szczeblach. Mówię tutaj o Kapitolu, mówię także o Stanach, gdzie może na przykład dojść do zmiany gubernatora republikańskiego na demokratycznego, czy demokratycznego w tym przypadku na republikańskiego, ale to są też Stany, ale to są później niższe urzędy lokalne, gdzieś w hrabstwach. Mówi się tutaj, jeszcze przed rezygnacją Bidena, mówiło się o czerwonej fali. Kolor republikanów to jest czerwona, to jest czerwony i często tutaj przy amerykańskich wyborach mówi się, że zbliża się na przykład czerwona fala albo niebieska fala, bo kolor niebieski to z kolei kolor demokratów. I tu mówiło się już w zasadzie o czerwonym tsunami, które następuje po tej debacie, która była nieszczęśliwa dla Joe Bidena. Joe Biden powiedział, że był chory, on od kilku dni przygotowywał się w Camp David w ośrodku prezydenckim, w rezydencji prezydenta w Maryland, więc on od kilku dni w zasadzie przed tą debatą nie robił niczego innego, przygotowywał się do tej debaty. I nagle taka katastrofa, po tej katastrofie powiedział w wywiadzie, że się źle czuł, że był chory, że nie był w formie.
A kolejnego dnia był już na wiecu i już po chorobie nie było śladu, okay.
Tyle
tak?
Tylko, że musimy tutaj sobie jasno powiedzieć, że debata to jest bez prompterów, bez napisanego tekstu.
Tak jest.
Natomiast debata jest na żywo, z pytaniami, bez promptera, bez przemyślanych wypowiedzi.
Zaraz po tej decyzji, jak już Joe Biden ogłosił, że nie będzie się ubiegał o reelekcję, to magazyn Politico napisał coś takiego: samotny i opuszczony Biden przekonał się, że przyjaciele są bardziej niebezpieczni niż wrogowie. To było takie znamienne zdanie, prawda? Bo już tak. Można było odnieść wrażenie, że rzeczywiście wszyscy go opuścili. Prawie wszyscy, bo nacisków było tak bardzo dużo z każdej strony, żeby ustąpił, żeby oddał pole komuś innemu. No nie wskazywano jeszcze wtedy na Kamalę Harris, którą
ona wydawała się naturalnym kandydatem.
Tak. No ale jednak to było takie bardzo uderzające, gdzie wcześniej jeszcze cały czas, że on jest gotowy, że może, że da radę. I zwrot o 180 stopni.
No tutaj trzeba sobie jeszcze jasno powiedzieć, że to politycy z jego partii to jest jedno. Natomiast co gorsze, to zaczęli odwracać się sponsorzy kampanii wyborczej. Stany Zjednoczone to jest tak wielki kraj, że rzeczywiście przeprowadzić skuteczną kampanię wyborczą, to trzeba naprawdę ogromnej kwoty. I tutaj zbiera się pieniądze w dziesiątkach, w setkach milionów dolarów na kampanię, bo to jest kampania w internecie, to jest kampania w telewizji, ale to też są podróże po tym kraju. Przecież oni codziennie gdzieś lecą, to jest samolot cały czas w użyciu. To nie jest tak, że prezydent Joe Biden, kiedy jest prezydentem, to sobie bierze na potrzeby kampanii Air Force One i sobie Air Force One leci jak taksówką. To samo zresztą dotyczy Donalda Trumpa, tak?
Samo dotyczy też od razu powiedzmy dziennikarzy. Tak. To nie ma tak jak na przykład w Polsce prezydent leci do innego kraju i zabiera grupę dziennikarzy na pokład prezydenckiego samolotu, bo jest miejsce. Tutaj w Stanach, jeżeli dziennikarze lecą na pokładzie Air Force One, to płaci się jak za miejsce w pierwszej klasie. Nikt nie funduje dziennikarzom przelotów na pokładzie Air Force One.
I słusznie.
To kosztuje bardzo dużo pieniędzy po to, żeby potem nie było czegoś takiego, że ty jako dziennikarz no jesteś coś tam winny, bo ci Biały Dom zafundował lot.
Ja podam na przykładzie. Ostatnio szczyt NATO w Waszyngtonie. Prezydent Andrzej Duda zabrał na pokład samolotu dziennikarzy. Po szczycie NATO była konferencja prasowa z prezydentem Andrzejem Dudą, która miała być konferencją. Prezydent miał wyjść i miał odpowiadać na nasze pytania po szczycie NATO, bardzo ważnym szczycie NATO zresztą. No i nagle się okazało, że prezydent wychodzi, mówi 20 minut. To był wstęp do konferencji, który trwał 20 minut z zegarkiem w ręku, tam 19:50 coś. 20 minut przemowy, po czym nagle prowadzący konferencję mówi, a teraz dwa króciutkie pytania i do widzenia. No halo. To miała być konferencja prasowa. I w normalnej sytuacji, gdyby dziennikarze w pewien sposób nie byli uzależnieni od tej podróży, to pewnie tam zrobiłby się larum. No ale tu w zasadzie wszystkie redakcje przysłały dziennikarzy na pokładzie samolotu prezydenckiego. Ja tym samolotem nie leciałem. Zresztą wypunktowałem prezydenta dokładnie z zegarkiem w ręku, ile przemawiał i że nie pozwolono na pytania. No bo tym samolotem nie leciałem. Ale jeżeli politycy zabierają dziennikarzy za darmo na różne rodzaju wyjazdy w miejsca ważnych wydarzeń, to później tak jest. Ten model amerykański bardziej mi się podoba, bo on jest przejrzysty.
Chociaż on jest bardzo kosztowny. Jest. Bo te bilety właśnie, tak jak wspomniałam, jak się leci z prezydentem na pokładzie Air Force One, to nie jest koszt biletu w klasie ekonomicznej, tylko to jest koszt biletu pierwszej klasy.
Zobacz, kiedy prezydent Joe Biden wchodzi na pokład samolotu.
I mogą sobie, oczywiście tutaj dodajmy, pozwolić rzeczywiście no, redakcje, które mają na to fundusze.
Zobacz, jak Joe Biden wchodzi na pokład samolotu i stoją dziennikarze, to tam lecą ostre pytania. Po prostu nie ma, że zmiłuj się. Kiedy polski prezydent gdzieś leci, no to są pytania, panie prezydencie, a co to będzie za wizyta? No i pan prezydent mówi grzecznie. No, mi się ten system nie podoba, ale mniejsza z tym o to...
Tak, troszeczkę odeszliśmy. My chcieliśmy tutaj jakby tak, wyjaśnić, jak to działa.
Cała sytuacja dotycząca właśnie kampanii wyborczej rozbija się też o to, że w pewnym momencie Joe Biden zaczął tracić poważnych sponsorów, darczyńców Partii Demokratycznej, którzy robią wszystko, żeby kandydat miał pieniądze. I po tej debacie lawinowo zaczęły się informacje pojawiać na temat tego, że kolejni ludzie wycofują się, nie widząc szans na wygraną. Po prostu nie chcieli już ładować pieniędzy w Joe Bidena, widząc, że to się w pewien sposób nie zwróci. Bo nie oszukujmy się, sponsorzy kampanii liczą, że jeżeli kandydat wygra, no to w przyszłości będą mieli jakieś wpływy. Być może będą gdzieś tam zapraszani. No to tak na tym to polega. Oczywiście poza ewentualną miłością, przekonaniami do jakichś poglądów, to są też interesy. Tutaj zaczęło to mocno spadać. Ale jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sytuacja i informacja, która się pojawiła. Ponoć, kiedy zobaczono, że ta forma Joe Bidena jest tak słaba już, zaczęto mówić o uruchomieniu jednej z poprawek do konstytucji, która mówi o tym, że jeżeli cały gabinet zobaczy, że z prezydentem coś jest nie tak, że na przykład postradał zmysły, albo
to 25
że...
była, tak?
Chyba tak, 25. Mhm. To za zgodą wiceprezydenta może być uruchomiona taka procedura, że gabinet może usunąć prezydenta z urzędu. I pojawiła się taka informacja, że rzekomo...
Jak za zgodą prezydenta może być uruchomiony?
Za zgodą wiceprezydenta powiedziałem. A jak nie powiedziałem, to przepraszam. Za zgodą wiceprezydenta może zostać uruchomiona właśnie taka procedura usunięcia prezydenta z urzędu. I pojawiła się informacja, że coś takiego było dyskutowane tutaj w waszyngtońskich kuluarach i przewodził temu ponoć nie kto inny, jak były prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama.
Który na początku nie poparł Kamali Harris.
Nie wiem, ile w tym prawdy jest, ale taka informacja się pojawiła. I rzeczywiście mieliśmy taką oto sytuację, że kiedy Donald Trump świętował przyznanie mu nominacji, to było w Milwaukee na konwencji Partii Republikańskiej, kiedy... jakby ta wielka radość już u republikanów trwała, Joe Biden przebywał chory, rzekomo miał COVID. Tutaj też miłośnicy teorii spiskowych twierdzą, że nie był chory, bo wcześniej Joe Biden powiedział, że mógłby go tylko Bóg usunąć z tego wyścigu, albo jakby mu Bóg kazał, albo jakaś tam choroba. Więc nagle pojawiła się choroba, wirus, pozytywny test. Joe Biden odwołał spotkania, był w izolacji, tak, no tak trzeba powiedzieć, w swoim domku w Rehoboth Beach w stanie Delaware. To był piątek, minęła sobota i nagle, to już w piątek pojawiły się takie informacje, że pod koniec weekendu może być jakieś ważne oświadczenie, że Joe Biden może się wycofać, ale nie wszyscy w to wierzyli, bo my
znaczy
byliśmy...
Nie, no to było rzeczywiście, taka plotka zaczęła się roznosić, że Joe Biden w weekend zrezygnuje.
I my wszyscy tak naprawdę w Milwaukee, bo my byliśmy w Milwaukee, no podchodziliśmy z rezerwą do tej informacji, no bo ciężko było się do niej odnieść, bo musicie zrozumieć, że nie ma gdzie takiej informacji potwierdzić, tak? Biały Dom milczy, najbliżsi współpracownicy prezydenta milczą, wiemy, że on przebywa w izolacji. No i nagle w niedzielę gruchnęła ta informacja,
bomba.
Pojawiła się wiadomość, że rzeczywiście Joe Biden rezygnuje, pojawiło się oświadczenie z podpisem, który niektórzy kwestionowali, no i informacja, że za kilka dni Joe Biden wygłosi przemówienie. I rzeczywiście był to moment absolutnie zwrotny w kampanii wyborczej, coś czego nie było w ostatnich dziesięcioleciach, bo myślę, że nie było aż takiego mocnego zwrotu akcji w kampaniach wyborczych. Jest to absolutnie sytuacja historyczna, jesteśmy świadkami historii takiej zmiany w kampanii wyborczej.
Dobrze, to Kamala Harris możemy powiedzieć, że została nieformalnie kandydatką demokratów w wyborach prezydenckich, bo jeszcze musi być oficjalnie zatwierdzona i musi przyjąć nominację. I teraz tak, to wycofanie się Bidena z wyścigu oznacza, że Krajowa Konwencja Demokratów, no ona prawdopodobnie będzie takim miejscem oficjalnego ogłoszenia kandydata partii na prezydenta, no i kandydata na wiceprezydenta, bo jeszcze tego kandydata na wice nie mamy, ale o tym jeszcze będziemy sobie dzisiaj rozmawiać.
Ale to stanie się wcześniej, dlatego że...
Tak, no właśnie chciałam o tym powiedzieć, że oni będą się starali, przedstawiciele Partii Demokratycznej będą starali się wybrać kandydata do 7 sierpnia.
To
bo
nawet
konwencja
nie jest kwestia
jest
starali. Muszą.
Od 19 do 22.
Muszą to zrobić,
tak,
dlatego że niektóre stany mają takie przepisy, że na ileś dni przed wyborami musi ten kandydat być ogłoszony. Ja pamiętam w 2016 roku konwencja republikanów i demokratów była oddzielona okresem dwutygodniowym i wtedy jakoś to się udało zmieścić. Natomiast teraz jedna odbywa się w połowie lipca, odbyła się w połowie lipca, a druga w połowie sierpnia i nie łapałoby się. I
dlatego delegaci rozpoczną wirtualne głosowanie już 1 sierpnia, czyli w ten czwartek, który będzie najbliżej. Pod warunkiem, że będzie tylko jeden kandydat. Bo jeżeli kandydatów będzie więcej, to głosowanie może rozpocząć się później, żeby dać każdemu czas na kampanię. I każdy kandydat, który chce się ubiegać o tę nominację, ale na razie to mamy tylko jedną kandydatkę, Kamalę Harris, ale ma czas do 30 lipca, czyli to jest wtorek, dzień premiery tego odcinka, na formalne zgłoszenie swojej kandydatury i musi uzyskać 300 podpisów delegatów. No ale tu, no chyba, że ktoś tam się pojawi. Na razie mamy tylko Kamala Harris, tak?
No kwestia jest tego, że my, demokraci obawiają się, że gdyby przeciągnęli ten czas do konwencji wyborczej, bo prawo w Ohio akurat, bo tutaj między innymi mówimy o stanie Ohio, tam się zmieniło prawo, chociaż dalej nie jest jasne, czy czasem przepisy są, można różnie interpretować i demokraci boją się, że gdyby rzeczywiście ogłosili kandydatkę dopiero na konwencji w połowie sierpnia, w zasadzie nawet trochę w drugiej połowie sierpnia, to mogłyby się rozpocząć procesy sądowe ze strony republikanów, by podważać cały ten proces. Tu i tak mogą być różnego rodzaju sprawy, bo to jest pierwsza taka historia od czasu, kiedy, a to było kilkadziesiąt lat temu, kiedy wprowadzono otwartą formę prawyborów, tak naprawdę kandydata nie wybrali ludzie, a został on wybrany przez delegatów, ale w takiej formie właśnie jak teraz to widzimy. Bo musimy sobie jasno powiedzieć, że właśnie ten proces, który trwa od stycznia zawsze, to ludzie głosują
no
na
to
kandydata.
To jest,
oni wyłaniają tych delegatów, którzy później ostatecznie głosują, ale tych delegatów na konkretnego kandydata wyłaniają właśnie ludzie w poszczególnych stanach. W każdym stanie odbywają się prawybory. A teraz mamy delegatów, którzy tak naprawdę zostali zgromadzeni przez Joe Bidena. I to oni będą nagle głosować na Kamalę Harris. I tutaj też może być różnie, bo już pojawiają się po republikańskiej stronie głosy, że no, mogą być różnego rodzaju próby podważania wyborów i to wcale nie musi wydarzyć się jeszcze do czasu wyborów, to może dziać się nawet po wyborach, więc bardzo ciekawy czas przed nami.
Dobrze, Paweł, to myślę, że teraz może troszeczkę porozmawiajmy o potencjalnych kandydatach na wiceprezydenta, bo wszystko wskazuje na to, że kandydatką partii demokratycznej będzie Kamala Harris, no ale ona musi iść do wyborów z kandydatem na wiceprezydenta. No i tutaj mamy tak naprawdę już w tej chwili ten wybór bardzo, bardzo zawyżony, praktycznie do dwóch nazwisk.
A nie trzech?
Bardziej tutaj mam na myśli senatora Kelly'ego i gubernatora Pensylwanii.
A, no tak. No, dwie ciekawe postaci, dlatego że jeżeli chodzi o gubernatora Pensylwanii, no to mamy człowieka, który no przede wszystkim jest ze stanu tak
Josh
zwanego...
Shapiro, tak?
Tak, jest ze stanu wahającego się, czyli... To mogłoby załatwić problem poparcia w tym stanie, bo rzeczywiście mieszkańcy mogliby powiedzieć, okej, będziemy mieli wiceprezydenta z naszego stanu, to może być dobre dla naszego stanu, to go wybierzemy. On jest bardzo popularny i jest właśnie człowiekiem z tego swing state, czyli stanu wahającego się.
No a teraz wiesz, tutaj jest ta ciekawa sytuacja, że to jest gubernator demokratyczny, ale Pensylwania z badań tych sondażowych, które są prowadzone w ostatnim czasie, wydaje się być czerwona, czyli republikańska.
Tak, ale tam jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia. Oprócz tego, że on jest tak, mówi się o nim, że jest utalentowanym mówcą, że ma fajne przemowy i to wcale nie z promptera, tylko potrafi z głowy powiedzieć coś bardzo fajnego, to on osiąga bardzo dobre wyniki na terenach wiejskich, co w przypadku demokratów nie jest tak oczywiste, bo republikanie zazwyczaj na tych terenach wiejskich, na tej amerykańskiej prowincji mają lepsze wyniki, więc gdyby ludzie z prowincji zobaczyli, że Kamala Harris bierze sobie człowieka, który ma poparcie właśnie poza dużą aglomeracją, poza dużymi miastami, to może jej rzeczywiście dać parę głosów. Kolejna osoba to, jak powiedziałeś, Mark Kelly, który jest senatorem ze stanu Arizona. No i Arizona też jest takim stanem, gdzie różnie te wyniki się układają, ale tu jest jeszcze jedna historia z kolei, która przemawia za nim. Amerykanie mają problem na granicy amerykańsko-meksykańskiej, a Mark Kelly jest człowiekiem, który no dosyć poważnie mówi o tym kłopocie i mógłby być może w administracji zająć się. To by z kolei załatwiło ewentualną niechęć do Kamali Harris ze strony ludzi, którzy są za ograniczaniem imigracji i sprawami uszczelnienia granicy. Więc tutaj to też mógłby być bardzo dobry wybór.
Wiesz, z tego co ja czytam i różne takie komentarze, opinie, to widzę, że jednak to otoczenie, które jest zgromadzone wokół Kamali Harris, właśnie bardziej kieruje ją i ona chyba sama też w stronę Marka Kelly'ego, dlatego że słabością Kamali Harris jest właśnie granica. Kelly był w marynarce wojennej, to jest były astronauta, to jest obecnie, tak jak powiedziałaś, senator z Arizony. On naciskał na administrację Bidena, aby zajmowała twardsze stanowisko w sprawie bezpieczeństwa granicy. Także...
Jest jeszcze jedna rzecz. Mark Kelly jest też człowiekiem, który opowiada się nie bez powodu za ograniczeniem prawa do posiadania broni. Jego żona została postrzelona w czasie wiecu, to było za czasów prezydentury Baracka Obamy.
No właśnie, tutaj też myślę, że to jest taki wątek, nad którym należy się pochylić, bo jego żoną jest Gabby Gifford, to jest była kongresmenka. Ona w 2011 roku, w styczniu, podczas takiego spotkania wyborczego w Tucson, została postrzelona w głowę i to był podczas tej strzelaniny 6 osób zginęło, a 12 zostało rannych. Ona została bardzo ciężko ranna. Tak naprawdę nie było wiadomo, czy w ogóle z tego wyjdzie i czy w ogóle będzie sprawna. Gabby Gifford zrezygnowała z członkostwa w kongresie rok później, to był styczeń 2012, no bo musiała się skupić na tym, żeby powrócić do zdrowia i ona walczyła o to zdrowie, nadal walczy. Ona musiała walczyć o to, żeby znowu chodzić i żeby zacząć mówić. To było, tak jak mówiliśmy, w 2011 roku, czyli to jest 13 lat po tych wydarzeniach. Gabi Gifford wróciła w dużym stopniu do zdrowia, to znaczy chodzi, ale to nie jest taki stopień, jaki był przed próbą, no, zabójstwa jej, tak to możemy tak powiedzieć, no bo ktoś tam strzelał, chciał ją zabić. Także ona chodzi, mówi, ale jeszcze 10-11 lat po tamtych wydarzeniach ciągle ma terapię, która no, pozwala jej mówić i robić pewne rzeczy coraz lepiej. Ona nie odzyskała takiego stopnia zdrowia, powiedziałabym w 100%. Ten uszczerbek na zdrowiu nadal istnieje, ale mimo wszystko po tej tragicznej dla siebie sytuacji założyła taką organizację, która jest znana jako Giffords. I to się stało po tragicznej strzelaninie w Sandy Hook. To była szkoła podstawowa, w której zastrzelono 20 dzieci. To były dzieci w wieku 6-7 lat. I ona właśnie wtedy założyła tę organizację. No i od tego czasu ta organizacja jest takim no, liderem w amerykańskim ruchu na rzecz bezpieczeństwa związanego z bronią. W 2022 roku Gabi Gifford została oznaczona prezydenckim medalem wolności, czyli takim najwyższym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych, najwyższym cywilnym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych właśnie za to zaangażowanie. Także sądzę, że tutaj również żona senatora Kelly'ego, Gabi Gifford, przez tej osobiste wysiłki i osobistą historię też no, jest nie bez znaczenia.
Tu jeszcze można o jednej rzeczy powiedzieć, że to są biali mężczyźni o centrowych poglądach. W Stanach Zjednoczonych, ktoś może zapyta się, dlaczego ty o tym mówisz. W Stanach Zjednoczonych, kiedy wybiera się wiceprezydenta, to patrzy się na to, w jaki sposób kandydat na wiceprezydenta może uzupełnić możliwości kandydata na prezydenta. Kamala Harris oprócz koloru skóry jest kojarzona bardziej z takim lewicowym skrzydłem swojej partii, więc teraz trzeba dobrać jej kandydata, czy ona musi sobie dobrać kandydata, który pociągnie też innych wyborców z innych grup, którzy być może nie chcieliby do końca Kamali Harris, ale obecność tej administracji człowieka o na przykład poglądach centrowych sprawi, że będą gotowi głosować. Bo Partia Demokratyczna to nie jest oczywiście monolit i w każdej partii, zresztą to samo jest w republikańskiej partii, tak, gdzie mamy ten środek, mamy taką bardziej lewą stronę na tej prawicy, ale też mamy ten ruch MAGA, Make America Great Again, czyli ci tacy trumpiści, jak to się mówi tutaj, to samo jest właśnie w Partii Demokratycznej. No i obecność tych dwóch, a w zasadzie trzech kandydatów na wiceprezydenta, bo jeszcze mówi się o gubernatorze Minnesoty, byłaby takim uzupełnieniem poglądów Kamali Harris, ale też zadowoleniem no, innych grup po prostu wyborców.
Chciałbym, Paweł, żebyśmy na chwileczkę zatrzymali się przy pieniądzach, bo wspominałeś troszeczkę na początku, że...
Ile no, chcesz?
Że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych i w ogóle wygrywanie wyborów w Stanach Zjednoczonych bez pieniędzy się tego zrobić nie da i są potrzebne na to ogromne środki. I po tym, jak zapadła ta decyzja, że jednak to nie będzie Joe Biden, że Joe Biden wycofuje się z walki o reelekcję, to szerokim strumieniem zaczęły płynąć pieniądze na konto kampanii Biden-Harris. I tam rekordowe sumy zaczęły wpadać.
Mam nawet tutaj najnowsze dane z dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast, bo zastępca szefa sztabu Harris poinformował, że w tygodniu, odkąd zaczęliśmy zbierać pieniądze, Kamala Harris zebrała 200 milionów dolarów i 66% z tej sumy pochodzi od nowych darczyńców, bo to jest bardzo istotne. Czy to są ci sami wyborcy, czy jednak porwała kogoś? I 66% z tych 200 milionów to są pieniądze od nowych darczyńców i to z całą pewnością cieszy sztab Harris, bo to pokazuje, że no krótko mówiąc, to zaczyna działać, tak? Dlatego, że też chwalą się, że mają 170 tysięcy nowych wolontariuszy do kampanii, czyli w ciągu tygodnia od ogłoszenia decyzji Bidena, nie dość, że 200 milionów wpłynęło na konto, to jeszcze 170 tysięcy wolontariuszy pojawiło się. Natomiast na początku lipca sztab republikańskiego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa poinformował, że zgromadził on 331 milionów dolarów na kampanię, z czego 284, no w zasadzie 285 milionów jest w gotówce. Więc proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jak zestawimy te dwie kwoty uzbierane przez te sztaby, jak szybko Kamala Harris zbiera te pieniądze. Tyle tylko, że tu mamy w przypadku Kamali Harris taki efekt świeżości, nowości, czegoś, co się pojawiło. I dopiero kolejne dni, kolejne tygodnie pozwolą nam ocenić, czy to jest ten efekt takiego wow, nowa osoba, takiego nowego powiewu świeżości w tej kampanii demokratycznej, czy to będzie stały trend. Ale uważam zupełnie poważnie, że te dane, o których mówię, powinny niepokoić sztab Donalda Trumpa.
To myślę, że tak przy okazji to może króciutko powiem tutaj, w jaki sposób zbiera się fundusze na kampanię, ponieważ to jest bardzo ściśle określone i raz to mogą być datki indywidualne, czyli pojedyncze osoby mogą wpłacać pieniądze bezpośrednio na kampanię kandydata, ale tutaj są limity, to jest chyba około 3000 dolarów maksymalnie. Druga rzecz to mogą być takie wydarzenia fundraiser, tak? Czyli kandydaci często organizują takie specjalne wydarzenia. Donald Trump miał takie wydarzenia u siebie i w Mar-a-Lago. Gwiazdy Hollywood miały takie wydarzenia, które, podczas których zbierano fundusze w Hollywood czy w Nowym Jorku. No to są takie tego typu rzeczy. To mogą być wpłaty online i każdy, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych, no to wie, że przez media społecznościowe, czy gdzieś w internecie cały czas mu się wyświetlają jakieś reklamy, które zachęcają, żeby wpłacać datki na kampanię. Ale są jeszcze tak zwane komitety akcji politycznej. To się nazywa Political Action Committee i to właśnie te organizacje również zbierają pieniądze. Jeszcze jest coś takiego, co się nazywa Super PAC i to jest właśnie tutaj ten klucz, dzięki którym można tak naprawdę zbierać pieniądze i tam nie ma limitów przez te super paki. I zarówno kandydaci demokratów na prezydenta w latach 2016, jak i 2020, czyli Hillary Clinton i Joe Biden, korzystali z takiego super paka, nazwijmy to, on się nazywa Act Blue, w czasie swoich kampanii w prawyborach i w wyborach właśnie już powszechnych. I dzięki tym super pakom można było zbierać i wydawać nieograniczone sumy pieniędzy. I właśnie w ten sposób zbiera się te wielkie, wielkie pieniądze. Także to, o czym Paweł mówił, że tyle pieniędzy wpłynęło na konto kampanii Kamali Harris, to tak naprawdę no, wpływa na ten Super PAC Act Blue. I tu myślę, że przy okazji też moglibyśmy powiedzieć o tym, jak było tutaj takie zamieszanie z pieniędzmi, które miały wpływać na właśnie kampanię Donalda Trumpa. Również przez ten Super PAC, bo gdzieś tam pojawiła się informacja, że Elon Musk zadeklarował, że do końca kampanii prezydenckiej, bo poparł Donalda Trumpa, będzie wpłacał co miesiąc na Super PAC. On go nazwał America. 45 milionów dolarów miesięcznie na kampanię Donalda Trumpa. A potem powiedział, że to media sobie wymyśliły.
Znaczy, wiele wskazuje na to, że rzeczywiście jest to jakiś fake Washington Post, aczkolwiek...
Nie, Wall Street Journal.
Czy Wall Street Journal, przepraszam. No bo rzeczywiście... No, wszystkie źródła prowadzą do tej gazety. Tyle tylko, że myślę, że nawet jeżeli to była jakaś pomyłka, czy jakieś przekłamanie, czy być może nawet to było podpuszczenie redakcji, sprzedanie jej fałszywej informacji, to ona chyba w niektórych kręgach się spodobała i samemu Elonowi Muskowi.
Ale to długo, bo Elon Musk długo nie dementował tego.
Tak?
To parę dni przecież krążyło.
Słuchaj, no przede wszystkim to się utrzymywało przed konwencją, po konwencji, dopiero w momencie, kiedy Biden podał się do dymisji, kiedy było widać, że Kamala Harris staje się No, nie chcę mówić równym przeciwnikiem, bo wciąż Trump prowadzi w sondażach w wielu Stanach, ale godnym przeciwnikiem, no bo w przypadku Bidena tutaj raczej wszystko wskazywało na porażkę, ale że Kamala Harris może powalczyć, to wyglądało to trochę tak, jakby Elon Musk, który prowadzi różne interesy także z rządem, gdzie on jednak pewnie w jakiś sposób musi się tam ustawiać pod to, co się dzieje w kraju, nagle postanowił to zdementować, bo to się wydarzyło przecież na konwencji. Wszyscy jeszcze mówili o tych pieniądzach, które Elon Musk ma dawać, że ma uratować republikanów, że ma ich wspomóc finansowo, a nagle, kiedy zobaczyliśmy, że po stronie demokratycznej jest zmiana i rzeczywiście zmiana taka, która daje demokratom nadzieję na wygraną, Elon Musk szybko sprawę zdementował. Dlaczego nie robił tego wcześniej? To mnie zastanawia.
No tak, to jest rzeczywiście ciekawe. Ale wiesz, Paweł, chciałabym tutaj wrócić jeszcze do takiego jednego wątku, który poruszyłam z tobą w naszym wspólnym podcaście, który nagraliśmy niedawno, zaraz po tej debacie pierwszej z udziałem Donalda Trumpa i Joe Bidena, w czasie której Joe Biden wypadł tak słabo, że no mamy to, co mamy w tej chwili. Będziemy tutaj obserwować start innego kandydata, to znaczy prawdopodobnie będzie to Kamala Harris, wszystko na to wskazuje. I ja zadałam ci wtedy takie pytanie, czy zgadzasz się z taką teorią, że zorganizowanie tej debaty wcześniej to jest trochę taka akcja wywrotowa i wsadzenie Joe Bidena, czy wepchnięcie go pod jadący autobus, żeby się po prostu wyłożył.
I co ja powiedziałem?
Że nie wierzysz w taką akcję wywrotową.
No to już teraz wierzę. Nie, no wiesz, no nie będę teraz próbował...
No bo wiemy, że nigdy debaty się w czerwcu nie odbywały,
nie,
prawda?
No, wiedzieliśmy, no. Wiesz, no... No nie będę jakby, jeżeli tak powiedziałem, no teraz już zaczynam w to wierzyć, że to się jakoś tak poukładało, że demokraci być może chcieli w jasny sposób przekazać całemu elektoratowi, ale także mieć podkładkę, tak, że Joe Biden nie da rady, że wbrew temu, co on mówi, że jest w świetnej formie, te siły uciekają mu bardzo, bardzo szybko. I to jest smutne zresztą. My rozmawiamy o tym z ludźmi w domu, muszę wam powiedzieć, bo...
Dużo na ten temat rozmawiamy,
bo wiecie, to jest troszeczkę tak, że my politykę amerykańską obserwujemy z bliska. My tych ludzi widujemy. My mamy do nich dostęp czasem na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. I tego Joe Bidena oglądamy od kilku lat. Wcześniej oglądaliśmy Donalda Trumpa.
Znaczy nie będziemy mówić, że sobie tak konwersujemy z Joe Bidenem, ale widzimy go z bliska.
Ale to się też
bliska,
zdarzało, tak? Mieliśmy także możliwość zadawania pytań. No więc bierzemy udział w tych wszystkich uroczystościach. To nie jest tak, że Joe Biden na przykład jest naszym znajomym. Natomiast siłą rzeczy no widzimy tego człowieka często. Ja widziałem go także, kiedy rozpoczynał swoją kampanię wyborczą. Widywaliśmy go przecież, kiedy był wiceprezydentem w czasie administracji Baracka Obamy i to był zupełnie inny człowiek. Po prostu patrząc na niego, widzimy, jak ten czas, zresztą każdy z nas, stając codziennie przed lustrem, widzi, jak tam pojawia się kolejna zmarszczka, kolejny siwy włos, ale do niego to tak pewnie nie dociera. Natomiast kiedy popatrzymy na Joe Bidena, no to widzimy, że ten czas robi swoje. I to jest smutne, bo Joe Biden, zresztą to też tyczy się każdego z nas. Każdy z nas gdzieś tam czuje, że da radę, tak? Da radę jeszcze pomalować być może ogrodzenie na działce, choć już ma tam lat 70 plus czy 80 i może tego nie powinien robić. Ktoś jeszcze myśli, że może pomalować mieszkanie, a tego już nie da w stanie zrobić, bo jest za wysoko. Jakaś kobieta może chciałaby jeszcze przebiec maraton, czy przejść miasto wzdłuż i wszerz, a też tego nie da rady. Jakiś człowiek chciałby jeszcze pojechać na ryby, a może już wypaść z łódki, bo i każdy z nas chciałby jeszcze coś zrobić. Ja zakładam, że to samo było z Joe Bidenem, że on jeszcze myślał, czy miał nadzieję, że on da radę. Zabrakło w jego otoczeniu ludzi, którzy by usiedli i powiedzieli: Joe, nie dasz rady, zobacz, co się dzieje. I problemem jest coś innego, to też dzisiaj czytałem taki artykuł, jaki był udział Kamali Harris w sumie w tuszowaniu stanu zdrowia Joe Bidena. bo przecież Kamala Harris też wcześniej mówiła, że z Joe jest po prostu wszystko w porządku, tak? Do pewnego momentu demokraci próbowali tuszować. To nie jest tak, że stan Joe Bidena pogorszył się w ciągu ostatniego miesiąca. Przecież już w zeszłym roku, nie wiem czy sobie przypominasz, kiedy prezydent jechał na badania do Walter Reed, to jest ośrodek medyczny w stanie Maryland, wojskowy.
No niedaleko.
Mówiono, że on powinien mieć inne badania przeprowadzone, bo te badania, które przygotowywane są dla prezydenta i które są przeprowadzane, no to są takie ogólne, no czy serce bije, czy cholesterol jest okej, okay, czy...
No, czy one nie zakładają, że sprawdza się, czy prezydent jest zdolny, zdrowy?
No nie bada się głowy, tak. No, a w pewnym wieku... A w przypadku Joe Bidena pojawiało się tyle różnych informacji, że już wtedy naciskano, że prezydent powinien poddać się tym testom właśnie, czy jego głowa po prostu powoli, co jest naturalne w pewnym wieku, no, pewne obszary zaczynają się wyłączać. Jakkolwiek to, co mówię, brzmi bardzo mocno, no to... My wszyscy zmierzamy w tą samą stronę, tak? Czym dłużej będziemy żyli, to tym większe jest prawdopodobieństwo, że w jakimś stopniu zaczniemy niedomagać. A to, co się dzieje w Waszyngtonie, czyli to trzymanie się kurczowo władzy, czyli ta gerontokracja w Waszyngtonie, czyli rządy ludzi starych, no powoduje, że będziemy mieli coraz więcej pewnie takich przypadków, że będziemy stawiać pytanie, czy dany lider na pewno jest w stanie sprawować władzę. Po prostu w pewnym wieku każdy z nas będzie wolniej chodził, wolniej mówił, a być może także niestety i wolniej myślał.
I tu jeszcze od razu, wiesz, nasuwa mi się taka myśl, bo to ta sytuacja zmienia się o 180 stopni, bo Donald Trump na początku tej kampanii uczynił z wieku Joe Bidena problem, że jest stary, że się nie nadaje, że to już nie ten wiek, a teraz wyszło na to, że to Donald Trump jest tym najstarszym kandydatem.
No tak, te role się odwróciły i rzeczywiście tak to wygląda. No w ogóle na przestrzeni lat to wszystko się tak jakoś poukładało, bo kiedy Ronald Reagan odchodził z urzędu, miał zdaje się 77 lat, jak dobrze pamiętam, i był najstarszym prezydentem, który wówczas odchodził z urzędu. Już wtedy mówiono, a przecież był inny dostęp do mediów społecznościowych, to wszystko nie było tak pod obstrzałem.
Znaczy nie było mediów społecznościowych
wtedy. No nie było, no tak, no, zmierzam do tego, że nie było właśnie takiej możliwości śledzenia tej prezydentury na każdym etapie. Nie było, można sobie analizować tych filmików, tylko to, co nam podano, to widzieliśmy. I w przypadku Reagana już też pojawiały się wtedy sytuacje, że to już nie jest ten wiek. A później sytuacja z Bidenem pokazała, że człowiek w tym wieku, kiedy Reagan odchodził, mówiono już nie, jest za stary.
Ale z Reaganem dopiero... był później problem, bo przecież po jakimś czasie okazało się, że cierpi na chorobę Alzheimera i były tam potem zapewnienia, oświadczenia, że nie był chory w czasie pełnienia urzędu, bo zaczęto kwestionować to, czy to prezydent z Alzheimerem jeszcze po prostu rządził krajem, tak?
No tylko, że w przypadku Ronalda Reagana nie było tylu różnych gaf i on raczej uchodzi dalej za wzór wśród republikanów. Ale zostawiając to, bo chciałem tylko odnieść się do tego wieku, kiedy on właśnie w wieku 77 lat kończył swoje urzędowanie, to mówiono, że to już jest i tak za późno. A proszę zobaczyć, co się wydarzyło. W tym wieku dopiero Joe Biden zaczął myśleć o prezydenturze. Pewnie myślał wcześniej, ale z różnych powodów nie kandydował, ale dopiero zaczął starać się o nominację. Zresztą teraz to samo mamy z Donaldem Trumpem, więc widzimy, jak ten wiek się przesuwa. Ale skoro rozmawiamy o tym, co się stało, to wiesz co, właśnie mi wyskoczył nowy sondaż, który opublikowała stacja Fox News.
Czyli jest sprzyjająca Donaldowi Trumpowi.
I nie chciałbym go pominąć, skoro tak jest, bo kiedy byśmy omawiali tutaj sondaże CNN-u, czy takich innych redakcji, czy ośrodków, które są sprzyjające demokratom, to one mogły być niemiarodajne. Ale już wczoraj stacja Fox News informowała o tym, że Kamala Harris zbliża się do Donalda Trumpa, a teraz pokazali sondaż z kilku stanów wahających się. I tu mamy Michigan. tu są określone szanse 49-49, ale już w takim szczegółowym badaniu, no to Trump ma 45 punktów procentowych, a Harris 43, czyli zbliża się do niego.
No ale to jest, to są 2 punkty procentowe, czyli tak. To jest granica błędu.
Jeżeli chodzi o Pensylwanię, to tu znów mamy takie szanse, to jest 49-49, w szczegółowym badaniu mamy Harris 45, Trump 43. Mhm. Harris 45, czyli więcej, tak?
Mhm. Bo tu ale też jest, ciągle to jest granica.
Bo tu jeszcze jest brany pod uwagę niezależny kandydat, który ma 7 punktów procentowych. No i teraz pytanie, kto przejmie jego wyborców? Być może w końcowej części kampanii, no ale mamy tutaj jednak w Pensylwanii na prowadzeniu Harris.
Ale to mówisz o tym niezależnym kandydacie, czyli Robert Kennedy Jr., tak?
Tak. Teraz mamy Wisconsin. Trump 46, Harris 46. Mamy Minnesotę. Harris 47, Trump 41.
Czyli te wyniki, Paweł, pokazują, że zmiana kandydata dla demokratów to jest dobra decyzja.
Ale to pokazuje coś jeszcze jednego. To, że pokazuje to Fox News, to jest przekaz do całej bazy. To jest przekaz dla całych odbiorców republikańskich i wyborców republikańskich. Zobaczcie, co się dzieje. To nie jest już to, co przed konwencją, że nawet gdyby Donald Trump już nic nie robił, to by wygrał te wybory. Że walka się zaczyna. To jest mobilizowanie elektoratu. Od 2 dni Fox News napędza swoich wyborców sondażami, które pokazują, że w zasadzie Kamala Harris powoli zrównuje się z Donaldem Trumpem.
Dobrze, Paweł. To przed nami konwencja demokratów w Chicago, na którą się wybieramy. 19 sierpnia to jest początek, do 22. Oczywiście no, zrobimy podcast, tak jak po konwencji republikanów w Milwaukee.
No, dobrze wiedzieć.
No widzisz, już dzisiaj cię zapraszam bardzo serdecznie do tego odcinka. To jak moglibyśmy podsumować ten odcinek? Co się wydarzy do tego czasu?
Że nie wiem, co się wydarzy, bo kiedy relacjonowałem tę kampanię od początku, w zasadzie od stycznia, no bo tak to przyjmujemy, od początku praw wyborów, to nie sądziłem, że dojdzie do zamachu na kandydata. Mówię tutaj o Donaldzie Trumpie.
Ty nie sądziłeś, że kandydat zostanie zmieniony u demokratów.
Tak, więc w zasadzie to boję się już mówić, co się może wydarzyć, a co się może nie wydarzyć. Mieliśmy przez chwilę taką nadzieję, że ta kampania jakoś tam znormalnieje, jeżeli mogę użyć takiego określenia, bo te wezwania do jedności narodowej po zamachu na Trumpa trwały krócej niż tydzień. To jest ocena portalu The Hill. Po przemowie w czasie konwencji, kiedy Donald Trump w zasadzie powiedział, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów, tak, a nie tylko połowy, mieliśmy takie wrażenie, że być może wyciąga rękę do pozostałych wyborców, no ale Trump szybko wrócił do tych swoich, do swojej narracji. Tutaj mam właśnie opublikowanego tweeta, więc posłużę się. Trump skrytykował Harris, nazywając ją wariatką, głupią jak skała i szaloną, podczas gdy niektórzy republikanie zasugerowali, że jej rasa i płeć odegrały rolę w jej awansie na szczyt partii, wylicza portal. Zapytany w czwartek Trump, czy kraj przetrwałby prezydenturę Harris, Trump stwierdził, że nie, więc to takie pojednanie po zamachu przetrwało mniej niż tydzień. W związku z czym przewiduję, że ta kampania będzie bardzo brutalna, wraz ze wzrostem poparcia dla Kamali Harris. Donald Trump nie cofnie się, żeby brać codziennie walec i tak obrazkowo jak w kreskówce będzie tam po prostu pole demokratyczne walcował. Kamala Harris nie pozostanie dłużna, bo ona też potrafi, no
ona potrafi
odszczekać.
Tak,
do tego ma asa w rękawie. Uważam, że bardzo dużym asem w rękawie jej jest jej mąż, drugi dżentelmen Stanów Zjednoczonych, który już dzisiaj przejechał się takim walcem po Vance, czyli kandydacie
na wiceprezydenta. Republikanów,
on to zrobił tak bardzo spokojnie, bo to jest człowiek, tak jak go obserwuję z natury, taki spokojniejszy, ale widzę, że też mocno włączył się w kampanię, więc po jednej i drugiej stronie wszystkie ręce na pokład i myślę, że niestety wszystkie chwyty dozwolone.
Zatem tego lata i tej jesieni będą tutaj w podcaście Ameryka i ja również tematy polityczne. Za tydzień trochę odejdziemy od tego tematu, bo to są wakacje i też chciałabym wam dać oddech. Za tydzień będą tematy kosmiczne, bo za tydzień będzie taki podcast, który powstanie w oparciu o Moje nagrania, które zostały wykonane na przylądku Canaveral przy okazji naszej ostatniej wspólnej wizyty i to będzie podcast na temat programu Artemis, ale polityka będzie tutaj wracać. Także to tyle na dziś. Dziękuję ci, Pawle, bardzo za udział w tym odcinku.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia za tydzień.
I do zobaczenia.